Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia y a sus sobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Państwem
Mateusz Rzepecki
oraz Maria Kaliściak, studenci dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak również dzisiaj pragniemy zatrzymać się nad darem i tajemnicą w odkrywaniu i zarazem trwaniu w powołaniu kapłańskim oraz zakonnym.
Dzisiaj naszym gościem jest przełożony prowincji warszawskiej redemptorystów, ojciec dr Janusz Sok, redemptorysta, przewodniczący konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce, rekolekcjonista, misjonarz, teolog oraz specjalista w dziedzinie muzykologii. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Witam ojca bardzo serdecznie.
Święcenie kapłańskie przyjął ojciec 30 maja 1993 roku. Od tamtej chwili minęło już 25 lat. W tym roku będzie obchodził ojciec piękny jubileusz. Wiele za ojcem, wiele na pewno przed. Myślimy jednak, że jest to dobry czas, by trochę cofnąć się wstecz i wspomnieć o tych początkach.
Dokładnie. Zatem w jaki sposób odkrył ojciec swoje powołanie?
Już najpierw ten jubileusz, bo dzięki, że pamiętacie, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, bo rzeczywiście to przeżywam. Bardziej przeżywam niż czterdziestkę, którą podobno niektórzy bardzo mocno przeżywają, gdy ją przekraczają. Pięćdziesiątkę, bo to już taki czas, bo te lata oczywiście już przekroczyłem. No ale przyznam się wam, że jakoś tak minęło. Natomiast to 25 lat, ten srebrny jubileusz kapłaństwa, cały czas mi siedzi w głowie i na różnych poziomach bardzo go przeżywam. Ale dobrze, wrócimy do pytania waszego. Tak tylko chcę się podzielić, że jest to dla mnie ważny czas, cały ten rok.
Gdzie było źródło w takim razie myśli o kapłaństwie?
No tak, do tego się dorasta, ciągle dorastam, ale tak sobie przypominam oczywiście dzieciństwo. To było coś, co można nazwać takim polubieniem czy zamiłowaniem. To jest to takie lubienie byciem ministrantem. Ja pochodzę z cudownej wioski na Podkarpaciu, z Podgrodzia koło Dębicy. Pozdrawiam serdecznie moją mamę i sąsiadów, i rodzinę, i bliskich, i księdza proboszcza Tokarczyka, przy którym wyrastałem, i kolegów i koleżanki z klasy. No to był ten czas. To znaczy, to były takie kolejne dni pięknej liturgii w naszym kościele, budowa kościoła, przy którym się kręciliśmy jako dzieciaki. Kapela, w której wtedy grałem na trąbce, nawet byłem wtedy najmłodszy, chyba z piórkiem pawim na głowie, wystrojeni na krakowiaków i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko składało, czyli klimat życia, które toczy się wokół kościoła, i bardzo mi się to podobało. To jest jakby jeden aspekt. Mógłbym o tym mówić oczywiście bez końca, bo to jest urocze i cudowne, ale też jest dom. I tutaj to jest niezwykle ważne, że nasz dom był takim domem naturalnej religijności, gdzie modlitwa była czymś zwyczajnym, gdzie świętowanie było po prostu związane z religią, z wiarą, gdzie kościół był też czymś ważnym, istotnym. No i w takim duchu wyrastałem. To jest coś, co... Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy, natomiast tak, to była taka droga, która bardzo prosta, może nieburzliwa, i oczywiście potem uciekałem przed powołaniem, bo wydawało mi się, że coś nie tak, choć bardzo wtedy to było obecne w mojej głowie.
To jakie jeszcze plany miał ojciec na siebie?
Najpierw złożyłem papiery, kolokwialnie mówiąc, po maturze na budownictwo. To rzecz, która mnie wtedy na pewno interesowała. Na Matwizie byłem, więc oczywiście techniczna uczelnia. I pewnie bym się zrealizował, ja chciałem budować mosty. Ale jakoś to potem pozmieniałem te tematy i poszedłem na filozofię na KUL. Uciekłem z tego mojego środowiska, bo tak to trzeba nazwać. I tam rozmowy z przyjacielem, który jest teraz księdzem, księże Tomaszu, pozdrawiam, proboszczu drogi i przyjacielu w Szczawnicy. Natomiast wtedy te rozmowy, też takie życie religijne już młodzieńca, i takie mierzenie się z życiem i takie rozmyślanie. No i rzeczywiście odkryłem, nie ma wyjścia, że to jest ucieczka. Nie można budować życia na ucieczce. Przed sobą samym, przed czymś, co się podoba, co w duszy gra. Pan Bóg dawał różne znaki, tak jednoznaczne. Ja myślę, że każdy ma swoją drogę. No wiadomo, każdy ma swoją drogę życia. I ten Pan Bóg na tych naszych własnych drogach nas tam spotyka. Ale tyle cudów i znaków od Pana Boga, ile wtedy otrzymywałem, jakby mnie ktoś tak łupnął w głowę. No czego ty jeszcze chcesz ode mnie? No to jest dla ciebie droga życia. No nie kombinuj, nie uciekaj. Dobrze, że byli ludzie mi życzliwi, którzy na pewno się za mnie modlili, ale też podpowiadali. No i Bogu niech będą dzięki, że zmądrzałem.
Wspomniał ojciec na początku o domu. Jak rodzina może zareagowała na powołanie księdza?
No myślę, że oni podejrzewali. Znaczy myślę, jestem pewien, że gdzieś mi to w głowie chodzi, tak. I bardzo się o to modlili też, to też wiem i nie było zdziwienia.
Mamy takie pytanie jeszcze. W jaki sposób wyglądała ojca formacja, nim złożył ojciec swoje śluby?
U redemptorystów, tak. Ja poszedłem do redemptorystów w sumie niewiele o nich wiedząc, bo owszem, chodziłem na pielgrzymki do Tuchowa, bo to dość niedaleko, lub jeździłem rowerem, no różny, odpust tuchowski słynny. Ale tylko tyle. Wiedziałem, że to misjonarze, bo u nas w parafii prowadzili misję. To takie pobieżne wiadomości. Wydawać by się mogło, że to sobie tak trzeba przemyśleć i zważyć na wadze. Nie wiem, co moje talenty, moje dary, co mi się bardziej podoba, czy tam dominikanie, jezuici, redemptoryści. No banał, najbliżej są redemptoryści, ja to pójdę do redemptorystów. Może to tak wyglądać, ale po latach to nie jest oczywiście czas reklamowy i tak, redemptoryści najlepsi. No tak, dla mnie najlepsi. I po latach ja mam DNA skrojone, tak uważam, nie wiem, co moi współbracia pomyślą o tym, no ale nie odbierzcie tego jako przechwalanie się, ja się po prostu dobrze czuję w tym charyzmacie. To jest tak, mój świat, mój dom i mój sposób życia i w związku z tym ta formacja, no oczywiście burzliwa była. W tym momencie pozdrawiam wszystkich jubilatów z mojego rocznika, czyli moich współbraci, 25-latków. My jesteśmy ciągle dość dużymi oryginałami, osobowości bardzo mocne, charakterystyczne, w związku z tym nie było nam łatwo ze sobą. Już podejrzewam, że formatorzy z nami ledwie wytrzymywali, więc ta formacja była też burzliwa. Różne rzeczy, nie ciągnijcie mnie proszę za język, co tam się działo i tak nie powiem, bo po co?
Natomiast
byliśmy niesforni, byliśmy tacy walczący o różne rzeczy, ale to też nam było potrzebne, na pewno. I dzisiaj każdy, jak patrzy na tych moich kolegów, robi piękne rzeczy już od 25 lat i ważne. Natomiast ta formacja, no jest to takie dorastanie, jest to uczenie się modlitwy, jest to uczenie się pewnego stylu właściwego dla redemptorystów. No ale to nie jest tak, że formatorzy coś tam narzucą. No, oczywiście, że jest pewien schemat, jest pewna duchowość, którą się przerasta, ale i tak każdy pozostaje sobą. To nie jest przycinanie do pewnej ramki. W związku z tym jakoś prócz tej formacji i wczytywania się w świętego Alfonsa i poznawania charyzmatu jest rozwijanie własnych talentów. Ciągle moim taką pasją pozostała muzyka, ale też w innych dziedzinach, w czasach seminarium, wcale to nie była filozofia i teologia, którą po prostu jakoś tam zdawałem lepiej lub gorzej, ale to był taki styk, czy to psychologii, socjologii. Zachwycony byłem Wiktorem Emiliem Franklem przez właściwie cały czas seminarium. Dziećmi upośledzonymi, z którymi się spotykałem, dojeżdżając na takie spotkania. I to tak wyglądała moja formacja. Zespół muzyczny, Frankl, dzieci upośledzone, wspólne spotkania, koncerty, bo mieliśmy zespół i przy tym formacja seminaryjna, zakonna. Ja bym chciał w tym momencie jeszcze wyrazy takiego braterskiego pozdrowienia i uznania dla mojego formatora, ojca Zdzisława Klawki.
Kojarzymy.
Którego chyba znacie.
Pozdrawiamy.
Więc bardzo dziękuję, tak. Cię drogi Zdzichu, za to, że to wszystko było możliwe, o czym przed chwilą mówiłem. Bo myśmy mieli takie życie, ja sobie przypominam, że bardzo nam ufałeś. Stawiałeś na pewno wolność wyborów. To bardzo sobie cenię. Wtedy ceniłem, a teraz spojrzę wstecz też. Tak to wyglądało w seminarium.
I w końcu przyszedł ten dzień święceń. I jak już z perspektywy czasu wspomina ojciec ten dzień?
U nas, no jak we wszystkich seminariach, ale może u nas jest jeszcze dodatkowo w seminarium zakonnym to, że są pewne takie etapy, w które się wkracza, czyli są święcenia, przepraszam, śluby wieczyste rok wcześniej, potem są święcenia diakonatu i potem ten dzień święceń kapłańskich. Mocnym przeżyciem emocjonalnym były oczywiście śluby wieczyste, święcenia diakonatu i to wszystko w ciągu roku się dzieje. Potem święcenia kapłańskie, oczywiście doskonale to pamiętam. Natomiast ja bym tego nie dzielił, dlatego tak chcę tutaj powiedzieć, że to jest taki dłuższy czas, to nie jest tylko tam msza święta i ten moment, ale taki dłuższy czas, w którym ten rok, no oczywiście całe 7 lat, tyle trwała nasza formacja, ale ten rok, gdy wreszcie podchodzę do tego ołtarza, dotykam ciała pańskiego, te moje słowa mają takie znaczenie, no owszem, to wręcz się w to jakby nie dowierza, że to ja. Ten habit, który noszę już od kilku lat, no jednak przykrywa grzesznika, bo przecież ja siebie znam. Czy nagle tak wielkie rzeczy na naszych oczach, więc niezwykła sprawa. Przypominam sobie dzieciaka swego czasu już po święceniach, nawet 2 czy 3 lata po święceniach. Głosiłem rekolekcję dla dzieciaków niewidomych w Laskach. Serdecznie pozdrawiam siostry z Lasek, które bardzo cenię i bardzo lubię. No i te dzieciaki urocze i wychowawców. Jesteście wielcy. Więc swego czasu tam dojeżdżałem co roku i miałem coś na zasadzie rekolekcji dla 6-latków, 5- i 6-latków. I to było świetne i bardzo wymagające. Ale jeden z dzieciaków, gdy odprawiałem mszę świętą opowiadając, no bo nie widzą, na czym polega ta msza święta, a teraz to, pokaż nam Jezusa, powiedziały w pewnym momencie. Pokaż, czyli pozwól dotknąć. I gdy dotknęły ciała Pańskiego, były niesamowicie wzruszone, a jeden z dzieciaków krzyknął: jaki ten Pan Jezus chudziutki. No to takie urocze dziecko, ale przy całej naszej wiedzy, którą przecież mamy strasznie marną, wiemy, że dotykamy tajemnicy zgodnie z tematem tej audycji. No to jest tajemnica, której nie ogarniemy. Z pokorą, szacunkiem, z miłością. A jednocześnie z czymś takim, że to mnie po prostu przerasta. Równo wtedy, jak i dzisiaj, tak przeżywam mszę świętą.
Będąc w tym miejscu, trudno nie wspomnieć o osobach, które w jakiś sposób kształtują nas na drodze naszej wiary. Pomagają w wyborach, doradzają. Kto zatem był ojca ziemskim przewodnikiem na tej drodze powołania?
No mnóstwo. Już wspomniałem, pozdrawiając mój rodzinny dom, czy parafię, czy kolegów, koleżanki z klasy podstawowej czy średniej, wychowawców, seminarium. Mnóstwo ludzi. Nie chcę wymieniać tutaj kogoś. To nie jest jeden człowiek. To są ludzie ciągle spotykani zresztą, których spotykam na mojej drodze i oni ciągle są takim wsparciem. To są takie... Czasem nawet nie wiedzą. To jest ciekawe. Bo są oczywiście mianowani dekretem, formatorzy czy spowiednik, który ma taką rolę, a nie inną. No i Bogu dzięki. Natomiast są ludzie, którzy o tym pojęcia nie mają, jak wiele nam pomogli. Ktoś się może pojawić na chwilę. Przypadkowy ktoś w konfesjonale i spowiada się on ze swoich grzechów, tylko że ja je słucham. Oczywiście w imieniu Chrystusa siedzę jako spowiednik i ten człowiek mówi z takim żalem i jednocześnie z takim przekonaniem, że oto tutaj Pana Boga spotyka, który go podnosi, który mu pomaga. Mnóstwo mam cudów w swoim życiu, spotkań z ludźmi, którzy mnie wsparli, którzy są takim z jednej strony stróżem. Nie chcę używać słowa formatora, ale no gdzieś tak, ale byli takim aniołem stróżem, czy takim światłem na drodze. I Panu Bogu przy okazji 25-lecia za każdego z nich dziękuję. Imion wielu tych ludzi nie znam. W tym polega nasza wspólnota wiary, że jesteśmy dla siebie wsparciem.
A wśród świętych albo błogosławionych, czy jest taka postać, która jest Ojcu szczególnie bliska?
Owszem, święty Alfons jest naszym założycielem, ale to nie tak dyżurnie muszę tak odpowiedzieć. Ale święty Klemens, który jest takim drugim założycielem, również, choćby z tego powodu, że mieszkam już od kilkunastu lat w miejscu, w którym on mieszkał. Czyli Starówka Warszawska, Rynek Nowego Miasta, Kościół Świętego Benona. Więc może dlatego, że chodzimy jego śladami, ciągle ktoś nas o coś pyta, więc opowiadamy choćby o działalności muzycznej, która też mi jest bliska, jaką on rozwinął w tym czasie i nawet był krytykowany, że nie o to chodzi ze strony Zarządu Generalnego. Że absolutnie nie o to chodzi, no ale on intuicyjnie czuł, że dla tych ludzi za Alpami, tak wtedy postrzegano ten rejon, akurat działalność muzyczna łączona w liturgię i w ewangelizację jest niezwykle ważna. Człowiek, który mógłby być patronem pechowców, bo w sumie nic mu nie wyszło, wszystkie jego placówki zlikwidowano, wypędził go Napoleon z Warszawy. A jednocześnie, gdy się czyta jego listy, to jest człowiek, który się nie poddawał, on ciągle o czymś myślał, miał ciągłą pasję rozpoczynania czegoś nowego, mimo mnóstwa trudności, które go spotykały. Więc z jednej strony taki wrażliwiec z tą muzyką, pasjonat ewangelizowania, trochę trudny charakter i taki człowiek, który nie ustawał w tym, że trzeba dla Królestwa Bożego coś więcej zrobić, jest mi bardzo bliski. I Bogu dziękuję, że mogę dreptać tam u świętego Benona jego śladami i być tam przez parę lat.
W naszej audycji chcemy pokazać też, że kapłaństwo i zakon nie równa się z nudą. Są osoby zafascynowane takim życiem. Zatem co ojca fascynuje właśnie w pociąga w życiu i powołaniu zakonnym?
No ciągle mi się to zmienia. To znaczy definitywnie, znaczy są pewne niezmienne, ale są też pewne sprawy, które się zmieniają, bo ja w życiu zakonnym nigdy nie robiłem to, czego chciałem. To znaczy od razu po... Będziemy wracać do tych święceń kapłańskich, czyli 25 lat temu, gdy przyjąłem święcenia, to chciałem jechać na misje zagraniczne. Nawet ciągle o tym mówiłem, czy nawet podanie jakieś złożyłem, ale mnie tam nie wysłano. Nawet wstąpiłem do redemptorystów trochę z taką myślą, że chcę być misjonarzem w Argentynie czy Brazylii, Ameryka Południowa. Ale mnie tam nie wysłano, tylko od razu mnie wysłano na studia muzykologii, co nie było dla mnie szczytem szczęścia ani marzeń i męczyłem się nad tej muzykologii. Pozdrawiam profesorów, zwłaszcza na pierwszym roku. Pewnie widzieli znudzonego studenta wtedy i jakiegoś tam sfrustrowanego. No taki byłem. Ale gdy chciałem nawet zrezygnować z tych studiów, to się przełożony nie zgodził i wtedy zacząłem się fascynować muzyką. Ksiądz, który jest zafascynowany muzyką, zwłaszcza dyrygenturą, dotknięciem muzyki, która jest pisana pomiędzy nutami, bo dyrygowanie polega na tym, że nuty trochę są ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsza jest emocja, którą się pokazuje, a nuty w tym tylko pomagają, wskazują jakąś drogę. I tak, to mnie porwało. To trzyma do dzisiaj, choć już dzisiaj nie macham i nie dyryguję już. Już tam macham może grożąc, albo zachęcając współbraci. Żartowałem z tym grożąc. Ale tak, pyta pan, panie Mateuszu, o pasję. Tak, no to tak, to była ta muzyka. Przy czym, studiując muzykologię, non-stop jeździłem na rekolekcje. I głosiłem rekolekcje parafialne, a najbardziej czułem się w swoim sosie i lubiłem to robić, nie wiem, czy słuchacze i vice versa, ale głosić rekolekcje szkolne. A najbardziej lubiłem się spotykać z gimnazjalistami. Nie wiem, czy to jest wszystko w porządku ze mną, bo to jest... Gimnazjaliści drodzy, wy jesteście przeuroczy, ale przy tych spotkaniach wszystkich to ja wychodziłem jak dętka. W ogóle wysysaliście ze mnie wszystko możliwe życie. Mówię już do tych gimnazjalistów sprzed 20 lat. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Chyba niewiele. Gimnazjalista, no tak, kończy się gimnazjum.
No teraz tak, ale, no, ale wtedy, to była ciężka młodzież.
Ale w tym się czułem. Jeździłem do tych dzieciaków też tam w Laskach, jak wam mówiłem. Ale czyli te dwie rzeczy. Pasja wszystkim, co jest muzyką. Nie znosiłem Chopina na początku, ale potem, gdy zmuszony byłem do słuchania konkursu chopinowskiego i pisania jakichś recenzji w ramach studiów, no to złapałem takiego bakcyla znów na Chopina, że to jest coś niesamowitego. Do czego zmierzam? Że te nasze pasje są ukryte, a my nie żyjemy w wąskim światku, który byłby tylko no, z całym szacunkiem i pięknem teologii, zajmować się tylko ilość tam tematami, ich jest mnóstwo oczywiście, ale odkryłem piękno zajmowanie się sprawami, które pozornie są różne, a one są gdzieś zbieżne. Więc tak, tak, to na tym początku, na początku tej drogi. Potem zostałem ekonomem prowincji, muzyk zostaje ekonomem prowincji. Improwizacja kompletna. Ale znów odkryłem piękno, czy takie wyzwania dla mężczyzny w tym wieku, bo to jeszcze to dochodzi, że dojrzewamy i potrzebujemy wyzwań, trudów, no to z tym się wiązały. I to wtedy ja widzę, że też było mi to potrzebne. Zderzenie z czym się kompletnie nie znam, czyli ekonomia, zarządzanie ludźmi, planowanie, długoplanowanie, myślenie takie makro, w skali całej prowincji, bo my jesteśmy w prowincji w 20 krajach. I wreszcie wybrano mnie na prowincjała, co też było kompletnym dla mnie zaskoczeniem i się do dzisiaj nie mogę ogarnąć. I to jest kolejne doświadczenie już zupełnie innych spotkań, innych wyzwań, ale wszędzie w tym jest Pan Bóg. On nas przygotowuje do kolejnych innych spotkań i dużo rzeczy mnie pasjonuje, na przykład gotowanie, fotografowanie, muzyka. I to wszystko gra ze sobą. W tym wszystkim jest jakaś tajemnica, jakaś sztuka.
Chcieliśmy zapytać o konferencję wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce, której ojciec przewodniczy. Czym jest ta konferencja?
W Polsce jest bardzo kolorowo, jeśli chodzi o kolory habitów i kroje i stroje. Tak się stroimy w różne habity. No, polega to na tym, że Pan Bóg jakoś tak upodobał sobie tę naszą kochaną ojczyznę i charyzmaty rozsyła bardzo obficie, więc tych zgromadzeń żeńskich i męskich w Polsce jest obfitość, Bogu dzięki. Ciągle mamy powołania, chociaż modlimy się o to, żeby jednak nie ustały te powołania, bo niektóre zgromadzenia kryzys przeżywają, więc drodzy słuchacze, proszę o tę modlitwę, a drodzy młodzi słuchacze, pomyślcie odważnie, bo jest to życie, które jest dla pasjonatów. No jednak wracając, konferencja zakonów męskich zrzesza ze sobą blisko 80, mówię około, to nie znaczy, że nie jestem przygotowany, czy mnie zaskakujecie, ale to się zmienia. No właśnie na tym polega urok Ducha Świętego, że powstają zgromadzenia i to wbrew pozorom raz porasta liczba ilości zgromadzeń, instytutów, nie właśnie nie zgromadzeń, tylko instytutów życia konsekrowanego się zmienia. Tak czy inaczej, wyobraźmy sobie takich instytutów, czyli prowincji, czy jakoś inaczej nazywanych jednostek, czyli nad którymi czuwają prowincjałowie, czy wyżsi przełożeni. Jest ich dość dużo. To, no dość dużo, no blisko 80, jak powiedziałem. 70 kilka. Zakonników w Polsce jest 12 500. Część z nich pracuje poza Polską 1,5 tysiąca. Czyli misje. Więc ta konferencja, czyli ci wyżsi przełożeni, spotykają się dwa razy w roku i prowadzą bardzo interesujące obrady, które dotyczą naszych spraw życia konsekrowanego, formacji, wspólnych inicjatyw, które możemy podejmować. Jeszcze mnie słuchacie, widzę z zainteresowaniem. Na czele tejże konferencji wybrany jest taki zespół, który nazywa się konsultą. Stanowi go 9 wybranych wyższych przełożonych, którzy animują działalność tej konferencji czy różnego rodzaju inne inicjatywy. I tyle. Ja mam to szczęście być, bo do tej pory nie miałem zbyt wiele pracy w prowincji, w związku z tym i zostałem wybrany tutaj, żeby mieć wreszcie co robić, do konferencji wyższych przełożonych i do przewodniczenia tej konsulcie. Mam bardzo ciekawe, nowe doświadczenie w życiu, no bo wiedziałem, że są różne zakony. Wiedziałem, że niektórzy pięknie działają na różnych polach edukacji, misji, pracy z ubogimi. Natomiast teraz mam możliwość spotkać tychże przełożonych, rozmawiać z nimi przy kawie czy w dyskusjach różnych. No i to jest niezwykłe doświadczenie. To jest coś, co warto przeżyć. Na tym to polega ta praca w konferencji. Naszym zadaniem jest też współpraca z Konferencją Episkopatu Polski na różnych polach z biskupami, bo jesteśmy jednym kościołem. To nie jest jakaś odrębna działalność, jakaś poboczna kapliczka i tak sobie tam we własnym ogródeczku zakonnicy kopią, uprawiają tam te roślinki, czyli ewangelizują po swojemu. Nie, nie, jesteśmy jednym kościołem, jedną wspólnotą, więc naszym zadaniem jest także tutaj współpraca z biskupami.
A jakie według ojca są najważniejsze wyzwania dla zakonów w obecnych czasach?
Zawsze to samo, to znaczy świadectwo, że Chrystus żyje, że Chrystus wystarczy. Byłoby samobójstwem dla nas, zwłaszcza dla zakonów, ale dla każdego wierzącego. No ale powiedzmy zakony, zakonnik, osoba konsekrowana, tak nazwijmy, bo tak trzeba, osoba konsekrowana, bo są też świeckie osoby konsekrowane, jak wiemy. Są osobami, które przyznają się do czegoś. Nie radzę sobie w życiu. Naszą herezją dzisiejszą jest samowystarczalność. Nie potrzebuję nikogo. Dam sobie radę. Wszystko, do czego doszedłem własnymi siłami, tak, to ja i radzę sobie. No to jest bzdura. My samym tym faktem, że jesteśmy osobami konsekrowanymi, krzyczymy wręcz, nie radzę sobie w życiu. Nie radzę sobie w życiu sam. Potrzebuję drugiego człowieka. Potrzebuję wspólnoty. To jest coś, co wybieramy, co nie jest łatwe, bo to są ludzie, to nie jest rodzina naturalna. Potrzebuję wspólnoty osób, które podobnie myślą i których jednoczy Chrystus. Nie radzę sobie w życiu sam, potrzebuję Boga. I On ma pomysł na moje życie. I chociaż tak jak wam wcześniej powiedziałem, nawet jeśli sam bym w życiu nie wybrał pewnych dróg, które mi wskazał przełożony, rozumiem, że jakoś tak to Pan Bóg zaplanował, to odkryłem mnóstwo różnych pasji w swoim życiu dzięki temu, bo już Pan Bóg lepiej wie. Czyli krótko mówiąc, świadectwem, które zakony, my osoby konsekrowane powinniśmy dawać, że Bóg jest odpowiedzią, że kroczenie tą drogą, którą Bóg planuje, ma sens. Tyle. Wszystko inne jest dodatkowe. Samobójstwem byłoby ta samowystarczalność, czy szukanie jakiegoś bezpieczeństwa, czy uzasadnianie sensu swojego życia tym, że mam wzięcie, że jestem lubiany, że nie wiem, mam ileś tam odsłon, lajków na Facebooku. To jest taka szarpanina, to jest takie nerwowe szukanie, uzasadnianie sobie. Nie, nam wystarczy to. Przecież niektórych osób konsekrowanych nikt nie zna, osoby konsekrowane, żyjące w klasztorach, szczęśliwe, z pasją, siostry i bracia. Im wystarczy to, że Bóg ich zna, że Bóg wie i to wszystko. Myślę, że to świadectwo takiego życia dla Boga w świecie, w którym żyją ludzie zadowoleni, mili, sympatyczni, dobrzy, ale dość łatwo odwracający się od Boga. Bo można żyć bez Boga. Jest ważne. Świadectwo, że Bóg jest przyjacielem.
Jak już jesteśmy przy temacie zakonów, to tak teraz będzie chwila troszeczkę statystyk. W 2015 roku do zakonów męskich w Polsce wstąpiło 1734 osoby, w 2016 roku było to 1633, a z kolei w ubiegłym roku 1596, czyli tendencja zniżkowa. Z czego ona wynika?
Duże pytanie i jakoś tak nie ośmielam się jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Dużo dyskutujemy na te tematy. Oczywiście, no, takie mamy czasy. To nie chodzi o to, żeby zrzucać winę na kogoś, ale może ja inaczej powiem. Podziwiam odwagę i jakąś taką wrażliwość tych, którzy wstępują dzisiaj. Bo to jest jednak pod prąd. To oni nawet czasem są zdziwieni, że się znaleźli. A potem nagle odkrywają, że to, tak jak sam odkrywałem, że to jest zupełnie co innego. No świetnie, no to dobrze, że inaczej niż sobie wyobrażałem. Tylko można się dziwić, dlaczego się zdecydowałem wstąpić. No jakiś tam jeden czy drugi znak, czasem taki śmieszny może nawet, ich zachęcił. Natomiast podziwiam odwagę i wrażliwość wiary tych, którzy... I za nich Panu Bogu dziękujemy. Natomiast, no tak, no, czy już pewnie można mówić o kryzysie jakimś, na pewno o liczbie spadkowej, tak jak pani Marysiu mówi, ale i tak w Europie jesteśmy ciągle jeszcze wyjątkiem i Bogu niech będą dzięki, ta religijność u nas jest. Młodzi ludzie szukają różnych rzeczy, sensu, wyzwolenia się z samotności, kogoś, kto ich zrozumie, no i odkrywają, że to wszystko znajdą w Bogu. Więc Bogu nie będą dzięki za to. Więc tak bym na to popatrzył.
Niestety czas za szybko pędzi, więc już będziemy musieli podziękować Ojcu bardzo serdecznie za to, że wśród tak licznych obowiązków znalazł czas, by zagościć u nas w studiu i podzielić się z nami i naszymi słuchaczami świadectwem swojego powołania.
Serdecznie Was pozdrawiam, wszyscy drodzy młodzi słuchacze. Bardzo lubię to sformułowanie wśród tak licznych obowiązków. Od tego jestem. więc bardzo chętnie dam się zaprosić jeszcze na jakieś spotkanie.
To mamy nadzieję, że jeszcze ciąg dalszy nastąpi. A my tylko przypomnimy, że naszym i Państwa gościem był dziś ojciec prowincjał Janusz Stok.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.